Gabriela Schroeder, witam Państwa bardzo serdecznie w środę w programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w Szczecinie. W wielu miastach Polski ruszyła kampania przed wyborami samorządowymi. Wielu kandydatów, szczególnie na prezydentów miast, prześciga się w różnego rodzaju obietnicach, co to będą ofiarować mieszkańcom danych miast. Tutaj w Szczecinie takim tematem numer jeden kampanii wyborczych stało się in vitro i o tym chcemy dzisiaj rozmawiać w dzisiejszym programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Zostańcie Państwo z nami. A naszą rozmowę rozpoczynamy od pani Agnieszki Przybylskiej, radnej województwa zachodniopomorskiego, członka Komisji Zdrowia i Spraw Rodziny. Pani radna, tak jak już mówiłam, pojawił się tutaj problem czy pewna obietnica różnych kandydatów na prezydenta miasta, aby dofinansować z budżetu miasta in vitro. Pani jako radna sprzeciwia się temu, jak również wiele środowisk tutaj ze Szczecina.
Tak, chociaż trzeba by powiedzieć, że te sprawy tak naprawdę dramatycznie rozgrywały się już w roku 2012 i kiedy pierwszy raz zgłoszono z inicjatywy radnych miasta Szczecina Platformy i SLD, że chcą finansować in vitro, bardzo szybko społeczność się zorganizowała. Prawie 100 osób założyło komitet, który opracował specjalne wytyczne. To był komitet, gdzie byli ludzie związani ze światem prawa, z medycyną. Nazywał się to Komitet Obywatelski przeciwko przyjęciu w budżecie miasta Szczecin w 2013 roku i latach następnych projektu dofinansowania procedury in vitro w ramach gminnego programu leczenia niepłodności. Proszę sobie wyobrazić, że w krótkim czasie, w ciągu 2 tygodni, kilkanaście tysięcy osób podpisało bardzo mocne oświadczenie tego komitetu, opracowanego przez osoby związane z prawem, też znające się na prawie konstytucyjnym, i przez osoby związane ze światem medycyny. Podpisało kategoryczny sprzeciw, tak? Ze wskazaniem argumenty natury prawnej, medycznej, etycznej, ekonomicznej i społecznej. Był to na tyle skuteczny akt, na tyle skuteczny opór, wzmocniony na dokładkę bardzo przejmującym listem naszego wspaniałego arcybiskupa Dzięgi, rządcy naszej diecezji, w którym to liście w tymże roku ksiądz arcybiskup bardzo jasno mówił, przypominał między innymi tak. Dobrze wiedzą oni, mówiąc o osobach zarządzających służby zdrowia, że są już dzisiaj bardzo pozytywne doświadczenia naukowo udokumentowane rzeczywistej pomocy w leczeniu niepłodności w ramach naprotechnologii z bardzo dobrymi skutkami zdrowotnymi. Wśród racji szczegółowych dotyczących samych procedur in vitro, dzisiaj nam znanych, natomiast warto przywołać następujące argumenty. To były bardzo konkretne argumenty. Widać było, że ksiądz arcybiskup to konsultował z fachowcami ze strony medycyny i ze strony prawnej, ale później powiedział jasno i przejmująco mocno. Powtarzam wyraźnie, że zgodnie z nauką Kościoła i zgodnie z prawdą o godności ludzkiego życia, nikt z katolików nie może popierać procedur in vitro. Gdyby jednak ktoś z katolików świadomie podpisał się lub głosował za dopuszczalnością in vitro, także poprzez pokrętną formułę jego dofinansowania, co w tej chwili nam się znów podsuwa również w naszym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, ale też w stosunku do Rady Miasta Szczecin, gdyby tak było, wtedy ma pamiętać taka osoba, która by to podpisała, głosowała za tym, że występuje przeciwko godności osoby ludzkiej i przeciwko prawu Bożemu. I wręcz dalej jest powiedziane bardzo mocno. Sam się wtedy odłącza od pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. Póki następnie sprawy nie przemyśli, nie przemodli i nie zmieni publicznie swego stanowiska. Do tego czasu niech pamięta, by nie prosił też Kościoła o dar Komunii Świętej. Ja czuję się też zobowiązana słowami zachęty ze strony księdza arcybiskupa, który w ostatnich sformułowaniach tamtego listu mówił wtedy: kochani politycy, jest wiele spraw, w których możecie bardzo pomóc Szczecinowi i naszemu regionowi. Dbajcie o tę polską ziemię nad Odrą i Bałtykiem, w którą tylko w ostatnich 3 pokoleniach, nie mówiąc o całej jej historii, wsiąkał obficie polski pot i także wsiąkała polska krew. I apel był jeszcze do radnych, żeby podejmować ważne decyzje rozważnie. Te mocne wystąpienia, z jednej strony bardzo silny opór ze strony środowisk znających się od strony prawnej i medycznej przeciwko in vitro, plus ogromne poparcie ze strony mieszkańców i bardzo jednoznaczne stanowisko naszego arcybiskupa Dzięgi sprawiło, że mimo iż głosami SLD i Platformy Obywatelskiej został przegłosowany taki projekt, żeby leczyć niepłodność między innymi zdalnymi przy pomocy in vitro, to w praktyce prezydent Szczecina zablokował to i nie było to realizowane. To znaczy poszerzona diagnostyka, która jest bardzo cenna i która jest również wykorzystywana w naprotechnologii, jak najbardziej była realizowana, natomiast samo in vitro nie. I było to z ulgą przyjęte przez społeczność, przez wyborców i było widać, że właśnie te argumenty prawne, medyczne, moralne, że trafiły do przekonania. Tym bardziej zszokowani byliśmy i tym bardziej zaniepokojeni taka dezorientacja pojawiła się, gdy w tej chwili w ramach kampanii wyborczej ni stąd, ni zowąd prezydent Krzystek ogłosił, że właśnie chce finansować in vitro, czyli zmienił radykalnie swoje stanowisko i biorąc pod uwagę ten niepokój, sygnały, ja jestem nie tylko radną wojewódzką, jestem również mieszkanką Szczecina, wystosowałam list otwarty, nie ja jedna, również podobny list skierował ksiądz Tomasz Kancelarczyk, tutaj obecny, podobny list skierowało Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i każdy w swoim liście wskazał jasno właśnie niezgodę i zdumienie i niezgodę na to, żeby w taki sposób koniunkturalnie ze względu na wybory zmieniać stanowisko i w tak ważnej sprawie i w tak bardzo kontrowersyjnej.
No właśnie, bo tutaj mamy do czynienia też w różnych miastach, że to jest taki bardzo cyniczny temat wykorzystywany właśnie przed wyborami samorządowymi, żeby pozyskać sobie elektorat.
Proszę sobie wyobrazić sytuację, że w tej chwili trzech z dużych ugrupowań, trzech kolejnych kandydatów na prezydenta Szczecina, jeden ze SLD, jeden z Platformy, a jeden z połączenia obecnego prezydenta plus osoby, które wcześniej odeszły z SLD. Wszyscy trzejci kandydaci deklarują, że chcą in vitro, przechwytując sobie wzajemnie elektorat lewicowy. No akurat kandydat Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Sochański na pierwszej konferencji jasno powiedział, że jest przeciwny finansowaniu, bo to przecież nie jest zadanie samorządu, ale pozostałe trzy osoby. To jest walka, cyniczna walka w moim odczuciu, przepraszam, że tak powiem, ale że to jest cyniczna gra o głosy wyborców bez liczenia się z wymiarem moralnym, prawnym, medycznym.
Pytanie takie, czy Rada Miasta, czy samorządy są uprawnione do tego, żeby tego rodzaju rzeczy dofinansowywać, pani zdaniem?
Ja bym powiedziała inaczej. To nie leży w obowiązkach. O ile mi wiadomo, jako radny, od 3 lat jestem radną sejmiku, to nie leży w obowiązkach samorządu terytorialnego. Ani Rady Miasta, ani gminy, ani sejmiku województwa, ani powiatu nie leży w obowiązkach. Gdyby mimo to, że nie leży w obowiązkach, była to wspaniała metoda, bez żadnych kontrowersji, bez zagrożeń dla życia kobiety, dla zdrowia kobiety, dla dziecka, które się poczyna w taki wymuszony sposób poza organizmem matki, to można by dyskutować, że może warto zmienić prawo samorządowe po to, żeby można było finansować. Ale to nie jest ta sytuacja. Tu przypominam, są bardzo poważne kontrowersje moralne, ale ktoś nie ma obowiązku być osobą wierzącą, jako ateista może się nie przejmować zasadami moralnymi, ale racji medycznych i racji prawnych nie powinna taka osoba odrzucać. Zwłaszcza, że wśród radnych są również lekarze. Więc te argumenty, jeżeli komuś brakuje innego rodzaju argumenty medyczne czy argumenty prawne, wszelkie wątpliwości tutaj sprawiają, że jeżeli to nie jest obowiązkiem, a jest tak bardzo kontrowersyjne, to po co wchodzić w ten temat? No i odpowiedź jest smutna. Wchodzi się, jedni ten temat lansują dlatego, że chcą cynicznie przechwycić sobie wyborców dla siebie, a inni niestety lansują, ponieważ robią na tym gigantyczne interesy. I to jest smutne, bo interesy robione na zagrożeniu dla życia kobiety, dla jej zdrowia, dla dziecka, dla godności tego aktu poczęcia człowieka, robienie na tym biznesu politycznego czy ekonomicznego, no jest to coś, co nie tylko jako radna na to się nie godzę, ale jako człowiek, jako kobieta, jako matka dużej rodziny. Tak nie powinno być. To są za piękne, za ważne i za święte sprawy.
Dziękuję bardzo. Za chwileczkę jeszcze do rozmowy wrócimy. Ja przejdę do rozmowy z księdzem Tomaszem Kancelarczykiem, prezesem Fundacji Małych Stópek, w której siedzibie teraz się znajdujemy. Więcej o tej fundacji myślę, że za chwileczkę powiemy. Proszę księdza, ksiądz również wystosował list otwarty w sprawie tego dofinansowania in vitro. Czy to jest według księdza też zamach na życie?
Oczywiście, na zamach na życie od poczęcia, bo to trzeba bardzo jasno powiedzieć, życie człowieka zaczyna się od poczęcia. To nie jest sprawa wiary. Tutaj trochę bym polemizował z panią Agnieszką co do tego, że osoby niewierzące nie muszą być moralne, powinny być. I to nie jest tak, że ktoś niewierzący może źle postępować. Nie, nie wolno. Wiedzę, którą mamy, łączymy z oceną moralną i jeżeli jest ta ocena moralna i jest wiedza, szeroka wiedza na temat procedury in vitro, procedury, która z jednej strony daje życie, daje możliwość rozwoju poczętemu życiu jednemu czy też kilku, a pozostałe idą na unicestwienie, taka procedura jest moralnie niedopuszczalna. To jest naprawdę złe. Nawet jeżeli później ktoś spróbuje usprawiedliwiać ją, trzymając na rękach dziecko poczęte in vitro z pytaniem, niech ksiądz zobaczy, czy in vitro jest złe. To jest dziecko z in vitro. A ja odpowiadam, nie tak dawno trzymałem na ręku dziecko poczęte z gwałtu. Czy gwałt jest dobry? Dziecko piękne, wspaniałe. Nie możemy w ten sposób tego jakby usprawiedliwiać. Musimy naprawdę z oceną moralną wejść w wiedzę, którą mamy i powinniśmy mieć tę wiedzę, bo niestety większość na temat in vitro ma bardzo małą wiedzę. Nawet rozmawiając z rodzicami, którzy podjęli procedurę in vitro, okazuje się, że oni podejmują procedurę, a nie mają pełnej wiedzy na temat tego, co będzie się działo z tymi poczętymi dziećmi. Dlatego to jest absolutnie niedopuszczalne.
Do rozmowy za chwileczkę jeszcze z księdzem wrócimy, natomiast mamy na antenie, połączyliśmy się z doktorem Sławomirem Laufer, ginekologiem położnikiem. Panie doktorze, czy słyszymy się?
Szczęść Boże,
witam serdecznie. Panie doktorze, rozmawiamy dzisiaj w Szczecinie na temat in vitro. Jest tutaj bardzo duży sprzeciw społeczny odnośnie finansowania in vitro z budżetu miasta, ale pana jako lekarza chcemy spytać, czy widzi pan zagrożenia dla stosowania tej metody, jeżeli chodzi o kobiety? Jak pan na to patrzy jako lekarz?
Oczywiście są zagrożenia ze względu na kobietę i w stosunku do dziecka oczywiście również, tak? Może zacznę od tematu, co się dzieje z tak zwanymi nadliczbowymi zarodkami, embrionami. One niestety podlegają często likwidacji, czy są zamrażane w ciekłym azocie. Niestety człowiek szuka wszelkich możliwości też niestety nieczystego zarodku. Są komórki embrionalne, są wykorzystywane do produkcji szczepionek na przykład, tak? Czy do terapii genowej, gdzie się na przykład wprowadza obce DNA czy RNA do komórek. Czyli wykorzystuje się jak gdyby już poczęte, tkanki poczętego dziecka do jak gdyby pomocy drugiemu choremu człowiekowi, tak? Jest to bardzo kontrowersyjne, jak najbardziej etycznie i moralnie niedopuszczalne, tak? Jeśli chodzi o mamę, która jest poddawana tej procedurze wspomaganego rozrodu, najczęściej mamy do czynienia ze zespołem hyperstymulacji jajników. Kobieta musi być odpowiednio przygotowana do tej procedury, dostaje wysokie dawki hormonów. Często dochodzi przy tej terapii właśnie do zespołu hyperstymulacji, który grozi licznymi powikłaniami, a nawet śmiercią kobiety. Są to dosyć rzadkie sprawy, te postępy medycyny coraz rzadsze, ale niemniej jednak występują. Każda mama poddawana tej procedurze musi być o tym poinformowana. Niestety rzadko to ma miejsce. Tak? Chciałem jeszcze tutaj nadmienić sprawę, o której prawie w ogóle się nie mówi, o wzroście procentualnym VAT u płodów poczętych z tej procedury in vitro. Około 30% w stosunku do statystycznego dziecka, 30% wzrasta liczba VAT wrodzonych u dzieci poczętych z tej procedury. Tak? O tym się rzadko mówi. To jeszcze, jest to jednak manipulacja biologiczna i genetyczna embrionów ludzkich. Nawet są pomysły, żeby tworzyć jakieś sztuczne macice, czy ciążę embrionu ludzkiego wkładać do łona zwierzęcego, czy zapłodnienie między gametami ludzkimi i zwierzęcymi przeprowadzać. No, ludzie mają różne pomysły i one są bardzo, bardzo niebezpieczne. Tak? Sama kriokonserwacja, czyli jakby zamrażanie tych embrionów, może wkładać w sytuację podatną na dalsze szkody i manipulacje. Można manipulować tymi embrionami. Na tym nie ma kontroli, nie ma jeszcze prawnych wykładników w Polsce, żeby chronić te poczęte życie. I to chyba wszystko, co chciałem na ten temat powiedzieć.
Panie doktorze, bardzo serdecznie za tą informację dziękujemy. Z punktu widzenia lekarza, szanowni państwo, zostańcie z nami, za chwileczkę powrócimy do naszego tematu z naszymi rozmówcami. Powracamy do rozmowy z księdzem Tomaszem Kancelarczykiem. Proszę księdza, to, że nie jesteśmy za tym, żeby było in vitro, to nie znaczy, że nie chcemy wspomagać rodzicielstwa tych osób, kobiet, które są w ciąży. Wasza fundacja, Fundacja Małych Stópek, od wielu lat bardzo konkretnie w tym pomaga. Proszę powiedzieć, dlaczego ta fundacja powstała, w jaki sposób działacie, jaką macie misję, jaki macie cel?
Powiem więcej, że nie tylko pomagamy kobietom w ciąży i dzieciom, które się urodzą, ale także zdarzyło nam się też i pomagać tam, gdzie były dzieci z in vitro. To trzeba jasno powiedzieć, to nie jest tak, że będąc przeciwko procedurze in vitro jest teraz jakieś odrzucenie wartości życia dzieci, które się urodziły. Te dzieci, które się urodziły i te, które się nie urodziły, te, które zostały zamrożone, istoty ludzkie, również mają tę samą wartość życia człowieka. I to jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście człowiek na tym poziomie embrionalnym jest ogołocony z tego, co dla nas takie jest rozpoznawalne, gdy widzimy człowieka, właśnie widzimy człowieka, czujemy, dotykamy, słyszymy człowieka i bardzo często właśnie przez to mówimy o jego człowieczeństwie. Ta istota ludzka jest tego pozbawiona, tak można powiedzieć, to, co możemy zobaczyć, jego wielkość jest mikroskopijna, ale wartość życia człowieka nie mierzy się w kilogramach, w gramach, w centymetrach, w czasie naszego życia. Dlatego tutaj nie ma żadnego uszczerbku i dlatego też Jan Paweł II, pisząc Evangelium Vitae, od poczęcia do naturalnej śmierci. I staramy się z fundacji, która ma tą piękną, wdzięczną nazwę Małych Stópek, Małe Stópki, symbol obrońców życia, chociażby ten, który jest tutaj w mojej marynarce. Tak jest, to są też nóżki przy tym modelu dziecka. To jest akurat 10 tydzień. Myślę, że trochę stópki, trochę większe są, 11, 12 tydzień. One są symbolem obrońców życia i stały się także symbolem i znakiem rozpoznawczym fundacji, o tej nazwie Fundacja Małych Stópek. Podejmujemy pomoc kobietom przede wszystkim w ciąży, bo to jest bardzo trudne. Dzisiaj słyszymy 500+, różnego rodzaju pomoc, która jest, dziecko się urodzi, ale co wtedy, kiedy dziecka jeszcze nie ma, kiedy kobieta znajduje się w trudnej, dramatycznej sytuacji, bo nie ma ojca dziecka. Był, ale go nie ma. Kiedy nie ma akceptacji czy też kontaktu z różnych powodów z rodziną. Ona naprawdę znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, nie mając niekiedy gdzie zamieszkać, nie mając środków do życia. Później, gdy dziecko się urodzi, jest podobnie. Myślę, że jest bardzo trudno żyć kobiecie samotnej z dzieckiem, a tym bardziej z dziećmi. To jest, jeżeli nie ma takich właściwych relacji rodzinnych, to wtedy jest, można powiedzieć, bardzo trudna sytuacja. Dlatego też Fundacja Małych Stópek już od tych 5 lat istniejemy już 5 lat, działamy na rzecz właśnie takiej pomocy, którą realizujemy w bardzo szerokim zakresie. Bo tutaj też myślę, że pani Bernarda o tym by mogła powiedzieć, jak to praktycznie wygląda.
Przejdziemy może do rozmowy z panią Bernardą. No właśnie, w konkretach, jak to wygląda, jaką pomoc udzielacie kobietom, jakie kobiety tutaj przychodzą, czego najbardziej od was oczekują?
No przede wszystkim przychodzą do nas kobiety, które potrzebują pomocy. Przypadków, można by powiedzieć, jest dużo podobnych, natomiast każdy jest inny, dlatego że każda kobieta jest inna. Każdy jej, jak to się mówi, zasób, to co ona sobą reprezentuje, jaką niesie za sobą sytuację rodzinną, jaką niesie za sobą własną sytuację, czasami mocno tragiczną, to jest inne. I dla każdej kobiety pochylamy się z indywidualną pomocą. Tu nie ma jakiegoś szablonu, że wszystkim porówno. Rozeznajemy kompleksowo, co dana kobieta mogłaby najlepszego otrzymać od fundacji. Dużo zastanawiamy się w szerszym gronie czasami, co możemy pomóc, w jaki sposób, czy jest to kobieta, która stanęła w sytuacji trudnego rodzicielstwa, takiego nawet dramatycznej sytuacji, dowiedziała się o chorobie dziecka, jak się nad nią pochylić, jak zorganizować pomoc psychologiczną, jak pokierować do prawników, jak można pomóc, wesprzeć ją w tych zagadnieniach medycznych, jak pomóc jej się w ogóle rozeznać w tej całej jej sytuacji. No później jak już się jakby dalej realizuje ta cała sytuacja, czy ona też podejmuje pracę nad sobą, czy korzysta z tych jakby podpowiedzi, wskazówek z tej pomocy, czy ma gdzie mieszkać, czy jest akceptacja w środowisku, czy w jakiś sposób można pozyskać, odszukać, nakłonić do pomocy ojca dziecka, czy w każdym wymiarze. Każdy przypadek jest inny, każda kobieta jest inna i sytuacje podobne, a jednak różne. I pomagamy kompleksowo, bez względu na światopogląd danej kobiety, bez względu na jej taką, po prostu pomoc jest niesiona najlepsza, jaką możemy zaoferować. Ktoś kiedyś powiedział, że działamy, pracujemy jak rodzina zastępcza. Ja mówię, nie, zastępujemy rodzinę. Jak rodzina nie jest wydolna, jak nie pomaga, jak się odwraca w potrzebie, to fundacja stara się tą pustkę wypełnić, ten brak, który powinna otrzymać od rodziny, od ojca dziecka, od najbliższych. Jednak szuka po instytucjach, więc dajemy tą pomoc.
Czy w jakiś sposób można też wspomóc Państwa fundację, bo może są takie osoby, które gdzieś słuchają nas teraz i myślą, bardzo dobra inicjatywa, chcielibyśmy jakoś wspomóc. Jak to wygląda?
No oczywiście, zaczynając od modlitwy za podopiecznych fundacji w tych wszystkich intencjach, poprzez pomoc fizyczną, sprzęty, wózeczki, łóżeczka, ubranka. No jeżeli jest z tym problem, to bardzo chętnie przekaz pocztowy, po prostu pieniążki, które obrócimy na rzeczy, które są do pielęgnacji, do opieki, czy do zapewnienia właśnie, czy to potrzeb mieszkaniowych, czy to potrzeb medycznych, czy to potrzeb każdych innych. To wiadomo, że to jest najprościej do wykonania i też najbardziej potrzebne, bo potrzeby są duże, naprawdę duże.
Czyli taka bardzo, bardzo tutaj konkretna pomoc.
Bo tu musi być konkretna pomoc. Tu nie mogą być obiecanki, nie mogą być tylko miłe słowa. Tu potrzebne są czyny.
Dziękuję bardzo, mówiła pani Bernarda Korycka, specjalista do spraw rodziny. Ja przejdę do rozmowy z panią Martą Mierzejewską, Fundacja Donum Vitae. Co to za fundacja, pani prezes, i czym się zajmuje?
Nasza fundacja opiera swoje działania na takich dwóch filarach. I są to filary, jest to pomoc kobietom, właściwie rodzinom, chociaż tutaj też faktycznie skupiamy się na kobietach, po stracie dziecka przed jego narodzeniem, czyli sytuację poronienia i martwego urodzenia. Organizujemy tutaj pomoc właśnie i wsparcie psychologiczne, prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców po stracie, chociaż tak jak mówię, w większości faktycznie są to panie, czasami zdarzają się również pary, które przychodzą na takie spotkania. Prowadzimy telefon zaufania, gdzie takie osoby mogą zadzwonić w sytuacji na przykład bezpośredniej, taki, kiedy doświadczają poronienia i te sytuacje zdarzają się bardzo często, że te osoby do nas dzwonią i próbują się dowiedzieć na przykład o możliwości pochowania swojego dziecka, ponieważ no niestety okazuje się, że w szpitalach nie zawsze otrzymują taką informację, czy też nie wiedzą gdzie szukać. Gdzieś szukają po internecie, trafiają na naszą stronę i faktycznie wtedy są telefony. My staramy się udzielać tutaj w miarę naszej możliwości pełnej takiej informacji, jak to obecnie wygląda. Jednym z takich też dużych kroków, które nam się udało zrealizować, a staraliśmy się o to przez kilka ostatnich lat, bo chyba ponad trzy, To w tym roku odbył się pierwszy pochówek dzieci utraconych, właśnie dzieci, które zmarły przed narodzeniem, w zbiorowym grobowcu w Szczecinie, tutaj na cmentarzu. No i jest to owoc faktycznie i naszych starań jako fundacji, i współpracy z Urzędem Miasta, z panem prezydentem, wiceprezydentem Soską i z Zakładem Usług Komunalnych, więc jakby tutaj i z MOPR-em również, które też jakby koordynuje całość tych pochówków. Więc tutaj po tych długich latach właściwie starań udało się osiągnąć taki sukces, aczkolwiek jeszcze jest dużo pracy, żeby ciała dzieci, bo to jest grobowiec przeznaczony na ciała dzieci, przede wszystkim te, które zostały nieodebrane przez rodziców ze szpitala. Więc jeszcze nas czeka tutaj trochę pracy, żeby faktycznie zapewnić jak największej liczbie tych dzieci godny pochówek w tym grobowcu. Żebyśmy mieli taką, no może nie stuprocentową pewność, ale przynajmniej jak największą, że ci rodzice, którzy z różnych powodów nie odbierają ciał dzieci ze szpitala, nie chcą, nie decydują się na indywidualny pogrzeb, żeby ciała tych dzieci po prostu trafiały do tego grobowca. I nawet po latach, jeżeli taki rodzic, ta refleksja wróci, gdzieś to wspomnienie tego dziecka wróci do niego, żeby wiedział, że kiedy pójdzie na to miejsce, to tam będzie mógł się pomodlić w intencji swojego dziecka, gdzieś wspomnieć, po prostu to będzie miejsce dla niego do wspominania, do przeżycia też tej swojej żałoby, której być może wtedy, w tamtej sytuacji nie przeżył. Więc jakby tutaj pomoc właśnie rodzicom po stracie to jest jeden z filarów naszych działań. A drugi, który się trochę wiąże również z tym, z tematem poronienia czy martwego urodzenia, to jest prowadzenie poradni Donum Vitae, która z kolei promuje naprotechnologię, o której tu już była mowa, i wspieramy również naturalne metody planowania rodziny. Czyli no, też wychodzimy naprzeciw tym osobom, które chociażby doświadczają nawykowych poronień. Zachęcamy do tego, żeby właśnie korzystały z naprotechnologii. W naszej poradni pracuje jedna instruktorka modelu Creighton, czyli tego podstawowego narzędzia diagnostycznego w naprotechnologii. Chcielibyśmy oczywiście poszerzyć kadry, ale tutaj to też jest dość duży wysiłek i finansowy, i taki kadrowy, bo no, próbujemy jednak werbować ludzi, ale to też nie jest takie proste. I właśnie to jest jakby taki drugi filar tych naszych działań pomocowych.
Dziękuję serdecznie Pani Marto. Jeszcze do rozmowy wrócimy, bo połączyliśmy się, Szanowni Państwo, z doktorem Piotrem Gratkowskim, ginekologiem położnikiem. Panie doktorze, słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. Panie doktorze, w kontekście in vitro, o którym dzisiaj rozmawiamy i które jest proponowane wielu parom, tym, które borykają się z problemem niepłodności, rozmawiamy, i czy jest jakaś inna pomoc, jakaś alternatywa dla in vitro?
No tak, oczywiście. Jest taka możliwość, to jest precyzyjna diagnostyka przyczyn niepłodności. Tych przyczyn może być kilka, kilkanaście albo i więcej. I normalnymi metodami diagnostycznymi, badaniami krwi, czy wykonując przeróżne posiewy albo inne też badania, szukamy tych przyczyn, staramy się te przyczyny zlikwidować i odzyskać płodność. I to postępowanie przyjęliśmy nazywać w Polsce naprotechnologią, i nie tylko w Polsce. Jest to dobra alternatywa, która szuka przyczyn, leczy choroby i w efekcie, nawet jeśli nie dochodzi do poczęcia, to pacjentka odzyskuje zdrowie.
Panie doktorze, jaka jest skuteczność tej metody? Co moglibyśmy o tym powiedzieć?
Na temat skuteczności znam takie badanie, które wykonywał pan dr Phil Boyle z Irlandii, i on na 1200 par uzyskał skuteczność swoich działań blisko 40%. Z tym, że to jest oczywiście najlepszy ośrodek w Europie. Myślę, że do tego dążymy też w Polsce. Pan dr Phil Boyle jest znanym lekarzem, który pierwotnie był lekarzem rodzinnym, ale od już ponad 20 lat wyłącznie zajmuje się problemem płodności, niepłodności i pomaga parom z bardzo dobrą skutecznością.
Panie doktorze, czasami słyszę się takie zdania, że in vitro to jest metoda leczenia. Czy pan zgodzi się z tym zdaniem?
niektórzy koledzy, którzy rzeczywiście proponują zabiegi in vitro, wykonują pewien wąski panel badań. No oczywiście, jeżeli coś jest wtedy nie tak, oni też leczą, ale ilość badań, jaką my wykonujemy w naprotechnologii, jest dziesięciokrotnie większa. Natomiast zdarza się, że pacjentki są kwalifikowane do in vitro już na pierwszej wizycie. W związku z tym tam nie ma żadnej diagnostyki i żadnego leczenia i żadnego wgłębiania się w przyczyny, jakie w tej danej parze, w tym małżeństwie mogą ograniczać płodność lub no nie mamy wtedy tego, na pewno tej precyzyjnej diagnostyki, precyzyjnego leczenia.
Panie doktorze, czy naprotechnologia pomaga tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o takie problemy związane z niepłodnością, czy ona też pomaga kobietom, jeżeli chodzi o inne aspekty, jeżeli chodzi o zdrowie?
Można też tak powiedzieć właśnie, bo pacjentki, które mają nieprawidłowe profile hormonalne, które cierpią na zespół napięcia przedmiesiączkowego, no to są też kobiety, które mają swoje dolegliwości. I tutaj nawet jeśli nie uzyskujemy ciąży, a to się przecież zdarza, bo to nie jest metoda stuprocentowa, to pacjentki twierdzą, że i tak czują się lepiej. Naprotechnologia też nie jest tylko i wyłącznie leczeniem zachowawczym i taką precyzyjną diagnostyką. Twórca naprotechnologii, pan profesor Thomas Hilgers, jest doskonałym chirurgiem i w swoim podręczniku naprotechnologia w znacznym stopniu też odnosi się do leczenia chirurgicznego, przede wszystkim chirurgii jajowodów i endometriozy. I tutaj pan profesor rzeczywiście ma bardzo dobre osiągnięcia.
Panie doktorze, bardzo serdecznie za tą informację dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Również pozdrawiam, z Panem Bogiem. Dziękuję.
Szanowni Państwo, teraz krótka przerwa. Za chwilę powrócimy do tematu z naszymi gośćmi. Szanowni Państwo, powracamy do rozmowy z panią Agnieszką Przybylską, radną województwa zachodniopomorskiego. Pani radna, jak już wspominaliśmy na początku naszego programu, to jest taki temat, taka obietnica, przez którą chce się pozyskać elektorat, obietnica robiąca bardzo dużo zamieszania i to zazwyczaj te same środowiska, które propagują in vitro, mówią o aborcji, mówią o LGBT i o no, tego typu różnych rzeczach.
No, tu dzisiaj jest akurat pusto, czas jest urlopowy i wreszcie osoby, które tu tłumy przewijają się i które pomagają i które też organizują marsze dla życia. Wielka rzesza ludzi zaangażowanych.
Chyba największy marsz w Polsce tutaj w Szczecinie.
Tak, więc tu jest dzisiaj pusto, ale tutaj życie bardzo mocno tętni. Ale proszę sobie wyobrazić, że kiedy hasło in vitro i listy otwarte pojawiły się i ksiądz Tomasz swój opublikował, ja swój opublikowałam na Facebooku, też miał pojawić się list katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana, podniósł się, no ja to powiem brutalnie, niesamowity jazgot na Facebooku, bardzo. Pojedyncze osoby z wielką wytrwałością potrafiły do 24 i od 7 rano atakować, prowokować, atakować. Pojedyncze osoby, o jak dobrze, pojedyncze osoby, że tu tłumy współpracuje, a pojedyncze osoby związane z czarnymi marszami. Zadziwia, to po prostu zadziwia, że ci ludzie i też ci sami lekarze, ginekolodzy, czasem zastanawiam się, czy lekarze tak do końca, bo jak to się ma do przysięgi Hipokratesa, ci sami ludzie, którzy są za pieniądze gotowi niszczyć najpierw płodność przez środki antykoncepcyjne, niszczyć płodność kobiety, później ci sami oferują i zarabiają najpierw na niszczeniu płodności, później zarabiają, oferują na wymuszaniu wbrew zaburzonej płodności takiego sztucznego poczęcia, a potem, jeżeli cokolwiek jest nie tak z dzieckiem, albo więcej dzieci się rozwijało mamy, aniżeli to lekarz przewidział,
wiedział, czy rodzice by chcieli, to są gotowi zniszczyć te same dzieci przez tak zwaną aborcję selektywną. Straszne. Ludzie, którzy przysięgają, że będą chronić, że nie podadzą środka poronnego kobiecie, przysięgają jako przysięga Hipokratesa. I tak samo jak lekarze, którzy, no ja mówię, czasem się zastanawiam, czy to są do końca lekarze, bo ktoś, kto niszczy życie ludzkie, niewinne dziecka, no ale no, no jest jak jest, że tak... Ta sama sytuacja przenosi się na osoby, które są równie dobrze gotowe wrzeszczeć, czy bezpośrednio na ulicy, czy przez zaczepki na Facebooku, są gotowe z równą zaciekłością walczyć o antykoncepcję, jako aborcję, jako in vitro, a kiedy pojawia się, no skoro rodzice bardzo pragną mieć dziecka, wspaniale, to zaoferujmy naprotechnologię, to znów jest ogromny opór przeciwko naprotechnologii, która, no jak tutaj jeden lekarz mówi, drugi lekarz mówi, no jest sprawdzona medycznie, uzasadniona, nie budzi kontrowersji. Ja nie słyszałam, żeby Kościół miał jakiekolwiek zastrzeżenia, wręcz przeciwnie, tutaj ksiądz arcybiskup wskazywał jako dobra droga. I dokładnie te same osoby, które się użalają nad niepłodnymi rodzicami, wyszydzają na protechnologię. Więc to jakby pokazuje, że z takiego socjologicznego punktu widzenia tak naprawdę nie do końca prawdopodobnie chodzi o tych pojedynczych rodziców, którzy przez wielkie cierpienie, przez zagrożenie zdrowia, a nawet życia kobiety i narażając też dzieci własne na wady czy na niszczenie ich, że ci sami ludzie walczą o tak różne rzeczy, tak sprzeczne ze sobą, tu niszczenie życia dziecka, a tu wymuszanie poczęcia życia dziecka, że tak naprawdę te pobudki prawdopodobnie są zupełnie inne. Jest to o tyle ważne, że my jako społeczność, tak jak jest powiedziane, jako węże, jako gołębice. Mamy mieć tą niewinność, mamy tą prawość intencji. Wiara i rozum jako dwa skrzydła powinniśmy iść. Z jednej strony wiara, moralność. Dziękuję tu za upomnienie, księdzu. Bardzo oczywiście ateiści też mają być moralni. Dzięki. Zbłądziłam, że to powiedziałam. A to mnie przekonało, co ksiądz powiedział. Dzięki. Ale że my powinniśmy jako węże, gołębice, nawet te koszmarne prowokacje facebookowe, na szczęście przez pojedyncze osoby, które też stykałam się przy innych okazjach z nimi, po ludzku życzę im dobrze, niech sobie tam żyją, ale mówię, żebyśmy też bardzo roztropnie potrafili bronić prawdy. Podobno Frossard zapytał kiedyś Jana Pawła II, gdyby całe Pismo Święte zostało zniszczone, jedno zdanie miałoby ocaleć, które warto, żeby było. I ponoć Jan Paweł II od razu powiedział bez zastanowienia, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda wyzwalająca. Jeżeli człowiek ma dobrą wolę, dobre nastawienie pozytywne, to nawet ta prawda medyczna o początku życia człowieka już powinna wystarczyć. Czemu ten nasz Szczecin jest taki inny, taki pozytywny, te gigantyczne marsze tutaj osoby wiedzą, bo robią, bo tutaj gotuje się wszystko, jak tutaj tłumy szykują te marsze, to jest wielka, ciężka praca. A dzisiaj spokojnie, cichutka, ale niech to nie zbyli widzów telewizji Trwam. Tutaj naprawdę się dużo dzieje w tych pomieszczeniach. Czemu ten Szczecin jest taki inny, tak się zastanawiałam, tak pozytywnie inny? Tutaj już na końcu lat 80. przyjeżdżał profesor Fijałkowski i profesor Fijałkowski, ginekolog położnik, profesor, bardzo wspaniale pokazywał ekologia płodności, podmiotowość człowieka od samego poczęcia. Naturalnie zaplanować, naturalnie urodzić, naturalnie karmić, triada, szacunek. Nie mówimy, że coś, jakiś embrion, jajo płodowe, tylko to jest człowiek, to jest ono, dziecko. Więc on nas tutaj wychowywał. Tutaj mieliśmy przecież świętej pamięci ksiądz arcybiskup Majdański, 13. dziecko swojej rodziny, razem z biskupem Stefankiem, wspólnie dawali podwaliny. 40 lat temu zaczynała się poradnia młodzieżowa i rodzinna w Civitas Christiana. Tutaj potężna praca szła, ale takim zupełnie mocnym i wyjątkową, niepowtarzalną rzeczą. Ja nie wiem, czy gdziekolwiek indziej w Polsce było szkoła rodzenia z Bogiem. Właśnie na bazie tego, co z jednej strony nas tutaj biskupi jakby otwierali nam serca, z drugiej strony profesor Fijałkowski, ona później nazywała się Szkoła Rodzenia z Bogiem imienia profesora Fijałkowskiego. Więc całe rzesze, już jest tysiące dzieci, więcej niż tysiąc dzieci i kolejne pokolenia, już dzieci się rodzą, tych dzieci, które były urodzone dzięki Szkole Rodzenia. To są rzesze ludzi, które dowiadywały się o szacunku, o wartości życia ludzkiego, o otwartości na życie. I te tysiące, które są na ulicach Szczecina w ramach Marszu dla Życia i te tysiące, które błyskawicznie podpisały się przez in vitro, to jest ten sam korzeń. To jest prawda o wartości życia ludzkiego. Ksiądz arcybiskup Dzięga, kiedy pisał i przestrzegał, też tak samo bardzo mocno podkreślił, tak jak ksiądz Tomasz. Nikt nie obwinia dziecko z in vitro, że ono jest w ten sposób poczęte. Ono ma swoją wartość, ono ma swoją godność. Tutaj również rodzice doświadczą pomocy.
ale prawda o tym, prawda biologiczna, medyczna, prawda ludzka powinna być znana, bo wychodząc od prawdy można pytać, co dalej? Co dalej, człowieku? Jak zagłosujesz? Jak się opowiesz w kampanii wyborczej? Co podpiszesz? Przeciwko czemu pójdziesz? Za czym będziesz? Więc ta praca nad prawdą, to nagłaśnianie, pokazywanie, czy może być coś lepszego jak pasjonaci, którzy, no mówili dzisiaj garstka stoi, ale ta garstka, proszę wiedzieć, to są tłumy wielkie, jak ci pasjonaci organizują, idzie Szczecin, piękny, radosny na marszach, a potem jadą do Berlina, a tam są straszne rzeczy, na tych marszach nie jest ładnie. Ja podziwiam odwagę. Później gdzieś w jakichś innych państwach, do innych miast, te banery stąd jadą i zasilają różne inne miejsca. Więc jest takie piękne promieniowanie Szczecina na resztę Polski, które się zaczęło, które się od lat ciągnie i nam tutaj próba, żeby właśnie ten nasz Szczecin, który tak pięknie, przykładnie promieniuje, żeby ten Szczecin cynicznie, politycznie wykorzystując taką rzecz zrobić, bo powołanie, że siedem par chce koniecznie dzieci, nie może inaczej, to koniecznie in vitro sfinansować, a przecież wspaniale działają tutaj ośrodki adopcyjne, ośrodek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, dwa publiczne, jeszcze Fundacja Mam Dom i to też jest rodzicielstwo. Ktoś ma wielką potrzebę serca, przecież tutaj też trafia i jest pomoc dla mam, które niestety sytuacja życiowa przerasta i dziecko idzie do adopcji, a czasem mama się rozmyśli, jednak poradzi i zatrzyma sobie. To też jest rodzicielstwo. Więc tych odpowiedzi, tej takiej wyciągniętej ręki do ludzi, którzy bardzo pragną być mamą, tatą, jest wiele na różne piękne sposoby. I nie jest przypadkiem, jestem bardzo wdzięczna, że Telewizja Trwa zechciała przyjechać, mówić, że wychodząc od takiego wielkiego zła, jakim jest cyniczna próba wciśnięcia nam rzeczy, która nie jest dobra, że dochodzimy do możliwości pokazania, a co tak? Tamto nie, ale co tak? I wielki szacunek mam do każdej osoby, która się angażuje, która robi, stoi teraz skromniutko, cichutko, ale to jest ogromna praca. Jeżeli można, ja bym jeszcze jeden wątek powiedziała, tak? Ze względu na sezon urlopowy niestety nie udało się zgromadzić tych osób, wszystkich, które można by pokazać, ale niezwykła praca, ta pierwsza praca, żeby człowiek nauczył się, co z tą płodnością, ta niezwykła praca jest zrobiona przez poradnictwo diecezjalne, poradnictwo rodzinne przy parafiach. Lekarka pani Krystyna Szymala-Piotrowska, która kieruje całym poradnictwem w naszej diecezji, krok po kroku młody człowiek, który dopiero ma wejść w małżeństwo, już się przygotowuje rozpoznać, co z tą płodnością się dzieje, czy wszystko jest dobrze, może nie. Obserwacja cyklu, a może wynika z tego cyklu, że jest jakaś pomoc endokrynologa potrzebna, bo sam przebieg cyklu wskazuje, że jakieś nieprawidłowości są. Więc u początków, nim jeszcze młodzi staną przed ołtarzem, nim sobie ślubują, już jest nauka tego, co z tym organizmem się dzieje, możliwość wychwycenia tego wszystkiego. Jeśli mimo wszystko w małżeństwie to nie idzie, model Claytona, instruktorzy, obserwacje, lekarze. Niestety akurat w tym momencie pomaga w gabinecie u siebie doktor nauk medycznych, doktor Iwona Rawicka, która również jest lekarzem, ginekologiem, położnikiem, która służy osobom, jeśli chodzi o naprotechnologię, gdzie gdzieś z tych obserwacji wynika, że sprawy nie idą tak, jak trzeba. Także jest tyle dobra, tyle różnych rzeczy i cieszę się, że jest ta możliwość pokazania dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Przejdę do rozmowy z księdzem Tomaszem Kancelarczykiem. Proszę księdza, ta działalność fundacji jest bardzo szeroka. Działacie na różnych płaszczyznach, ale to, co jest bardzo ważne chyba i o czym trzeba mówić, to jest edukacja i fundacja też z taką edukacją do młodych ludzi wychodzi.
Tak, oczywiście to formowanie, formacja, bo informacja, która do nas dociera, buduje pewną świadomość. Niestety dzisiaj mamy to przykład z in vitro. Nie ma tej informacji. To jest bardzo takie znamienne, że nawet osoby podejmujące procedurę in vitro nie mają pełnej informacji na temat in vitro. Nie mają wiedzy na temat wartości, bo to trzeba by też powiedzieć jakaś wiedza, że ten embrion, który nie będzie implantowany do ciała kobiety, to też jest ich dziecko. I będzie zamrożone, nie? Nie ma tej wiedzy, nie mają tej wiedzy kobiety, które zmagają się z poronieniem. Ile mam tych telefonów takich z płaczem? Proszę księdza, ja chcę odzyskać swoje dzieciątko. Ja coś podpisałam, ja nie wiedziałam, co podpisałam i teraz w szpitalu okazuje się, że nie ma możliwości odzyskania ciałka swojego dziecka, aby godnie, w sposób właściwy dokonać pochówku, pogrzebu. Nie? Także ta wiedza jest bardzo ważna i myślę, że tutaj powinniśmy kłaść nacisk, żeby przekazywać w sposób skuteczny informacje. Przekazywać skuteczne informacje na tym poziomie biologicznym, bo to jest też ważne, żebyśmy tutaj nie mówili tylko tak o ogólnikach, o osobach, a nawet tylko i wyłącznie o osobach, które są wokół nas, chorych, niepełnosprawnych, tak, ale mówmy także o tych, których nie widzimy, nienarodzonych. Nie tak dawno, w tamtym roku, ale to już nie tak dawno, w jednej gazecie szczecińskiej, dokładnie w Głosie Szczecińskim, był artykuł mówiący, że straszymy tymi oto modelami, straszymy dzieci. Niektórzy twierdzą, że my straszymy tymi modelami. To jest model dzieciątka w 10 tygodniu. Były one wręczane dzieciom, nawet dzieci mogły brać te, które chciały. Nie? Jakiś pani psycholog się wypowiedziała, co to bardzo dziwne, bo te same dzieci miały to w programie nauczania szkoły gimnazjalnej i tam w książce można było zobaczyć to dziecko nienarodzone, jak ono wygląda, ale tutaj one dotknęły to i ktoś stwierdził, że to jest widok zły, niedobry. Właśnie powinniśmy przekazywać takie informacje, budować dobre nauczanie na temat wartości życia człowieka, odpoczęcia, aby to nasze serce nie było, serce młodych pokoleń, następnych pokoleń nie było martwe. Jan Paweł II tak rozpoczął Evangelium Vitae, właśnie ten dokument mówiący o wartości życia. Ewangelia życia jest w sercu Kościoła. Co to znaczy? Radość, doświadczanie wartości życia jest w centrum naszego życia. Jeżeli tego nie ma, to takie życie, takie serce nie bije. Jak serce nie bije, to co jest? To jest trup i może być tak, że jesteśmy takimi duchowymi trupami, sprawnymi i bardzo dobrze budującymi w społeczeństwie wszystkie sprawy, technologia idzie do przodu, ale od wartości życia daleko, daleko, daleko. Dlatego tutaj edukacja jest bardzo ważna, fundacja w przeróżny sposób to robi. Teraz zaproponujemy materiały filmowe dla młodzieży. Drukujemy wystawy w dużych ilościach. To nie są wystawy, które krążą. One są przekazywane już na własność w ilościach tysięcy sztuk. To wystawa Wartość życia od poczęcia. Ostatnia wystawa dotyczyła osób z niepełnosprawnością intelektualną. I to wszystko jest po to, aby młodzi ludzie już od samego początku doświadczali wartości życia. Żeby nie chować tego tematu. Zwróćmy uwagę, gdy są programy w różnych stacjach telewizyjnych na temat wartości życia, to bardzo często taki, nie tylko że model, ale nie pokazuje się zdjęć, nie daj Boże, filmów z nienarodzonym dzieckiem. Ja nie mówię o zdjęciach tych szokujących, poaborcyjnych, ale pięknych zdjęć. Nie? Dlaczego? Bo to bardzo jakby przekonuje, to jest taki główny dowód. To jest dziecko. Pamiętam, jak w jednej telewizji te modele wyłożyłem na stół, rozmawiając z dziennikarzami. I gdy skończył się wywiad, pozostawiłem te modele. Po mnie przyszły panie aborcyjne. Dosłownie mijaliśmy się. Co się stało? One nie potrafiły wypowiedzieć słowa. Zaczęły coś dukać, jąkać. Nie potrafiły wypowiedzieć słowa na temat aborcji, oczywiście z propagowaniem aborcji, mając przed sobą zwykłe, tutaj plastikowe modele dziecka nienarodzonego. Ona powiedziała, proszę zabrać te figurki reklamowe. No, każdy rozumie, że tutaj nie jest żadna figurka reklamowa, tylko odwzorowanie na tyle, ile możemy. To, jeżeli to jest nieprawda, to zgodzę się, to jest nieprawda, bo dalekie jest od piękna człowieka, który jest w tym stadium rozwoju prenatalnego, jest przepiękny. Ten model tego nie jest w stanie tego oddać, tego delikatności ciała i jakby budowy też systemu krwionośnego i tak dalej. I to jest ważne, żeby chociażby taki model był czymś oczywistym dla młodzieży. Pamiętam też, jak jedna z młodych osób zareagowała na te stópki, które tu mam przypięte, powiedział, no wyglądają jak nóżki człowieka. Ja mówię, no bo wyglądają jak nogi człowieka, bo to są, tak wyglądają nogi człowieka w tym 11 tygodniu od poczęcia. Informacja przekazywana, to jest właściwa ta formacja. Druga strona zabiera, nie pokazuje tego, nie przekazuje prawdy, bo wie dobrze, że prawda tutaj buduje wartość. Gdy jedna z młodych osób zobaczyła USG, dzieciątka, zobaczyła na moim telefonie komórkowym, ja pochwaliłem się tym, wiedząc o tym, jakie są jej zamiary. I to wystarczyło. Widok tego USG, dźwięk echa bicia serca dzieciątka nienarodzonego, to był ten 12 tydzień, ten na moim telefonie komórkowym. To wystarczyło, aby ona po dwóch dniach zmieniła zdanie i weszła na drogę już dla życia swojego dziecka. I to było także dla swojego życia. Także edukacja, bardzo, bardzo ważna sprawa. Tutaj pomagamy kobietom w ciąży. To jest ważne, tak, to jest ważne. Oczywiście nie możemy tego zaniedbać i myślę, że każdy, kto mieni się obrońcą życia, czyni taką pomoc, ale równie powinniśmy mieć na sercu edukowanie. To jest, zwracam uwagę szczególnie na osoby, które są dalekie od wartości życia, od poczęcia. One równocześnie nie uczestniczą w tej całej akcji pomocowej na rzecz dzieci urodzonych. Ja bardzo, tutaj Facebook jest takim narzędziem, daje też taką możliwość podejrzenia, czym się inni interesują. Mi się okazuje, że wśród naszych darczyńców, którzy nam przekazują comiesięcznie darowizny na rzecz właśnie pomocy kobietom w ciąży, przed urodzeniem i po urodzeniu, to nie ma osób, które negują wartość życia od poczęcia. To są wszystko ludzie Ewangelium Vitae, Ewangelii życia.
Proszę księdza, już tak na koniec, tutaj taki przykład, który wszyscy znamy, profesora Hazana, do którego przyszła pacjentka, żeby dokonał aborcji, dziecko było z in vitro. I teraz takie pytanie, czy niektórzy nie mają dzisiaj takiej tendencji do bawienia się życiem, bo stworzyć, a potem jak nam nie będzie pasowało, dziecko jest z jakimiś wadami, to dziecko zabić.
O tym właśnie nie mówimy tutaj. Ta selekcja następuje najpierw na poziomie tym embrionalnym. To jakby lekarz pod mikroskopem decyduje, ty będziesz człowiekiem, nie? Ty się nazywasz człowiek, ty jesteś dziecko, nie? A ty jesteś tylko embrion do azotu, nie? To jest pierwsza selekcja, nie? A druga selekcja następuje już na poziomie właśnie rozwoju prenatalnego. Jeżeli w wypadku in vitro coś jest nie tak z dzieckiem, to się okazuje, że jest tak łatwo jest pozbyć się tego dziecka w wyniku aborcji. Dlaczego? Bo to jest dziecko z in vitro, nie? To jest właśnie strona propagująca in vitro także w dalszym etapach życia odrzuca wartość życia człowieka dalej. A więc nastawione jest tylko wyłącznie na taką, bym powiedział, skuteczność, bo dziecko się urodzi. Niestety też w wyniku tego jest wiele narodzeń mnogich. Rodzą się dzieci nie tylko dwojaczki, trojaczki, ale i więcej. Dlaczego? Bo dla skuteczności, dla wyników finansowych kliniki in vitro jest implantowana większa ilość embrionów. No i tak się dzieje.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dla tych osób, które chciałyby się zapoznać z tym, co robi Fundacja Małych Słupek, zapraszamy serdecznie na stronę internetową, a ja już na koniec jeszcze do Pani Radnej, tak bardzo, bardzo króciutko. Pani Radna, może słuchają nas osoby, w których miastach też są tego rodzaju pomysły. W jaki sposób się zorganizować, żeby te pomysły po prostu nie przechodziły?
Myślę, że dobrze, żeby osoby, które cieszą się jakimś autorytetem, żeby miały odwagę jasno, publicznie. Myślę, że list otwarty jest dobrą formą, żeby jasno, publicznie zająć głos. I ksiądz Tomasz Kancelarczyk, który jest szanowany przez ogromną rzeszę ludzi, dla nich to jest oczywiste. Jeżeli ksiądz Tomasz Kancelarczyk tak mówi, to znaczy, że to jest dobre. To nie znaczy, żeby poprzestawać na kapłanach. My jako radni absolutnie powinniśmy też mieć odwagę. Media absolutnie też odwagę. Wszelkie petycje, wszelkie niezgody, ale na dokładkę warto sygnalizować radny, bo komuś może umknąć temat, żeby też bardzo dokładnie zapoznawali się z przepisami dotyczącymi samorządu terytorialnego, czy faktycznie taki wymóg potrzeba jest. Czy jest to odpowiednie? Czy nie doszło do jakichś nieprawidłowości w ogóle przy procedowaniu? I kiedy w sejmiku większością polityczną przepchnięto w naszym sejmiku uchwałę o finansowaniu in vitro, ja prosiłam służby prawne wojewody, żeby sprawdzono, czy jest prawidłowo wszystko. I okazało się, że Regionalna Izba Obrachunkowa zobaczyła, że nie dość, że zły pomysł, to jeszcze bardzo niechlujnie prawnie był zrobiony, na tyle źle, że zostało to unieważnione, czym się ucieszyłam, powiedz szczerze. Także odważnie, przebojowo, bez wahania, bo sprawa jest ważna.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, kończymy nasz dzisiejszy program. Myślę, że bardzo istotny i ważny. Zapraszam za tydzień na kolejny program i żegnam się z Państwem ze Szczecina.